4 lipca obchodzony jest Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. To jest amerykańskie święto narodowe, które upamiętnia ogłoszenie Deklaracji Niepodległości z 1776 roku. Wtedy to Stany Zjednoczone ogłosiły swoją niezależność od Wielkiej Brytanii. Czym jest to święto dla Amerykanów, panie doktorze?
To jest najważniejsze święto dla Amerykanów. Bardzo patriotyczne, obchodzone co roku, jest dniem wolnym od pracy. Fajerwerki, parady, przemówienia w duchu takim patriotycznym. Ja wielokrotnie miałem okazję brać udział podczas mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam studiowałem i pracowałem na początku lat 90. i później wracając. Akurat tak się składało, że kilka razy brałem udział w tym święcie w samym Waszyngtonie. Ale co ciekawe, to święto też jest nie mniej hucznie obchodzone w ambasadach amerykańskich. Będąc dyrektorem Amerykańskiego Centrum Edukacji i Biznesu, kilkukrotnie miałem okazję być w ambasadzie, w tym również w dniu, kiedy to święto było obchodzone. Gromadzi ono dyplomatów, polityków, dziennikarzy, ludzi związanych ze Stanami Zjednoczonymi w taki czy inny sposób, stypendystów Fulbrighta, takich jak ja. Więc jest to bardzo wyniosłe święto.
To też święto bardzo mocno obecne w popkulturze amerykańskiej.
Tak, to prawda. I wydaje mi się, że w dniach dzisiejszych coraz bardziej jest widoczne w popkulturze amerykańskiej, szczególnie też w kontekście aktualnej sytuacji na świecie, zmieniającej się w stosunkach międzynarodowych, też związanych z przywództwem Stanów Zjednoczonych.
O czym dziś także chciałbym właśnie porozmawiać, traktując ten dzień 4 lipca jako pretekst właśnie do rozmowy o tym, w jakim miejscu jest dzisiaj Ameryka. Do Białego Domu wrócił po 4 latach Donald Trump, no, który też rewolucjonizuje, niezależnie od tego, jak oceniać jego przywództwo, rewolucjonizuje właściwie każdy obszar amerykańskiej polityki.
To prawda. Donald Trump po raz drugi został wybrany przez Amerykanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że tym razem jest w cudzysłowie lepiej przygotowany do tej roli. Tak jak podczas pierwszej kadencji, przy pierwszych wyborach nie był do końca pewien, czy wygrał, tak w drugiej podejściu...
Zdecydowane zwycięstwo.
Zdecydowanie zwycięstwo. Natomiast trzeba zauważyć też, że Amerykanie, przynajmniej część, niekoniecznie głosowała na Donalda Trumpa. Głosowała na tak zwaną zmianę w polityce. Zmianę w Stanach Zjednoczonych. Wielu ludzi jest niezadowolonych z cen na półkach, z rachunków, z sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych i Donald Trump miał być odpowiedzią. Czy będzie? Czas pokaże.
A czy powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że pod jego przywództwem Ameryka będzie nieprzewidywalna?
Tak. Wydaje mi się, że jest to słuszny wniosek, ponieważ on reprezentuje, nawet wydaje mi się, nie jak niektórzy twierdzą, transakcyjne przywództwo, ponieważ transakcyjne przywództwo z reguły jest przewidywalne. Natomiast przy jego podejściu, przy jego osobowości, charakterze, ale też i komponencie osób zgromadzonych wokół Donalda Trumpa, ta polityka może być jeszcze bardziej nieprzewidywalna.
A jak prezydenturę Donalda Trumpa oceniają Amerykanie po tych kilku miesiącach?
Wydaje mi się, że Amerykanie ją oceniają bardzo źle, ponieważ wyniki pokazują, jak niewielkie poparcie jest Donalda Trumpa w społeczeństwie.
A z czego to wynika? Stracił to zaufanie z listopada ubiegłego roku?
Wydaje mi się, że tak, że stracił to zaufanie i też te decyzje tak szybko podejmowane przez niego, tak często zmieniane przez niego, tak często nieprzewidywane również dla najbliższego otoczenia, pokazują, że jest to człowiek, który jest w pewnym sensie nieprzewidywalny w swoich decyzjach, co również skutkuje na wewnętrzną jego politykę. Nie zapominajmy, że kwestie takie jak deportacja nielegalnych imigrantów są bardzo w niektórych stanach, szczególnie w tych nieprzyjaznych mu, powiedzmy sobie, Kalifornia, są podnoszone. Coraz więcej mamy do czynienia z protestami w Stanach Zjednoczonych, które się nasilają i będą się nasilały.
Przez lata też przyzwyczailiśmy się do tego, że Stany Zjednoczone są oczywiście największym mocarstwem światowym, no i one wyznaczają pewne ramy demokratycznego świata, ale też pilnują tych ram właśnie, czy nadal tak jest?
Kiedy spojrzymy wstecz historycznie i mówimy o międzynarodowym przywództwie, a z międzynarodowym przywództwem ściśle powiązana jest polityka zagraniczna państwa, to możemy powiedzieć, chociażby sięgając wstecz, nie aż tak daleko, ale do Billa Clintona, Busha, Obamy, Bidena i nawet pierwszego Trumpa, że kierunek polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych był ten sam z reguły. Co to oznacza? To oznacza, że można było bardzo łatwo określić sojuszników i przeciwników, cele, wartości. W drugiej kadencji Trumpa już na początku widzimy odejście od tych podstawowych wartości. A jedną z wartości tych, nie tylko w przywództwie, jest zaufanie. Bez zaufania nie ma przywództwa, a tym bardziej przywództwa międzynarodowego, które domaga się tych samych celów, albo przynajmniej zbliżonych celów. I zaufanie od tych najbliższych partnerów, sojuszników. I widzimy tutaj pewnego rodzaju rozłam. W przywództwie najważniejsze jest, pomijając zaufanie, umiejętność wpływania na innych. W taki sposób, że ci inni, ci podążający, ci sojusznicy, followers, oni podążają, bo chcą, a nie muszą. Do tej pory, do prezydentury Trumpa, można bardzo ogólnie powiedzieć, że tak było, prawda? Liberalna demokracja, wartości amerykańskie były eksportowane na zewnątrz, ale za nimi podążały inne państwa, prawda? Nie zawsze oczywiście to się udawało. Irak, Afganistan, zaprowadzanie na siłę pewnych rzeczy. Natomiast ta soft power amerykańska poprzez kulturę, język, historię i wartości, ona była silną ręką Stanów Zjednoczonych. Natomiast Donald Trump, wydaje mi się, chce być zapamiętany. Prawda? To jest jego druga i ostatnia kadencja. Więc chce być w tym panteonie. Więc co obiecał? W polityce międzynarodowej obiecał, że zakończy wojnę Rosji przeciwko Ukrainie w ciągu jednego dnia. To mu się jak na razie nie udało, prawda? Obiecał, że skupi się na Chinach, prawda? Że doprowadzi do pokoju na Bliskim Wschodzie. Więc wydaje mi się, że tak należy też interpretować ten ostatni atak Stanów Zjednoczonych na bazy nuklearne w Iranie, żeby pokazać w tych kilku miesiącach hiperzdrowej siłę Stanów Zjednoczonych, prawda? Że pewnego rodzaju w cudzysłowie sukces został osiągnięty. To jest jedna rzecz, na którą zwrócił uwagę. Druga, jak długo ten krąg bliskich doradców się utrzyma. Zwróćmy uwagę, że podczas pierwszej prezydentury wymieniali się oni bardzo szybko. Często za pomocą Twittera. Ci tak zwani hawks, którzy się stawiali Donaldowi Trumpowi, jak Bolton, jak Mattis, jak Alexander Winfield i inni, szybko odchodzili. Więc pytanie, czy ten krąg najbliższych doradców będzie stosunkowo długo? Jeśli tak, to wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z nieco bardziej przewidywalną polityką w dalszym ciągu. Natomiast jeśli on się będzie zmieniał, to może to oznaczać również jeszcze więcej nieprzewidywalności.